Dzięki Bogu nie muszę mówić o grzechu. Ostatnio mam taką jakąś jazdę, że cały czas często mnie zapraszają, żebym mówił o grzechu. Jak są na przykład takie seminaria odnowy wiary, to księża biorą te takie fajne tematy, tam zbawienie w Jezusie, odkupienie. I kiedyś pojechałem do Rudy Śląskiej, wchodzę do kościoła, tam na drzwiach jest taki ogromny napis: jestem grzesznikiem, myślnik Marcin Jakimowicz. Nie? Ja myślałem, że tylko moja żona i sąsiedzi wiedzą, że jestem grzesznikiem, ale potem się okazało, że pół Rudy Śląskiej wie. I potem, wiecie, 2 tygodnie minęły i klerycy w seminarium zaprosili mnie, żebym mówił o grzechu. Nie miałem co robić z synem, musiałem go wziąć z sobą. I ten Łukasz tam się kręcił, ma takie ADHD po mnie, nie? Że wszędzie go było pełno. I w pewnym momencie Łukasz mówi: a po co my tu w ogóle jesteśmy? A ja mówię: wiesz co, bo ja muszę coś tutaj mówić. A on mówi: a o czym? A ja mówię: o grzechu. A on tak poważnie: uczyłeś się? To co mu powiem, że się nie uczyłem? 40 lat, 45 lat się człowiek uczy i dalej jest głupi. Na szczęście nie muszę mówić o grzechu, tylko o czymś, o takiej rzeczywistości lodołamacza. W czasie tej modlitwy uwielbienia padło takie słowo, że tak naprawdę to Pan Bóg przełamuje wszelkie lody i to jest to, o czym chcę mówić, że to On jest lodołamaczem. Tak naprawdę nasza rola jest niewielka, wbrew pozorom, co nam się wydaje facetom. To zgoda na to, żeby On wszedł i żeby On działał. Nawet kiedy dzisiaj byliśmy na mszy, to słyszeliśmy, śpiewaliśmy, że Bóg jest naszą warownią. Nie, że Bóg jest tym, który pomaga nam budować warownię, to znaczy, że my pracujemy, On nam pomaga, On jest naszą warownią. Kiedy Dawid wychodził do Goliata, to on nie powiedział, że będę walczył, tylko powiedział: Bóg zastępów, któremu urągasz, On mnie, ten, który pomaga, który sprawiał, że wyciągałem jagnięta z paszczy lwów i niedźwiedzi, On mnie wyciągnie. Strasznie trudne przestawienie akcentów, to znaczy jakby zrzucenie wszystkiego na Pana Boga, absolutnie wszystkiego. Wiem, że mężczyznom strasznie trudno to przychodzi. Mi to bardzo trudno przychodzi. To znaczy zgoda na to, żeby Pan Bóg realizował mój plan, nie ja sam. On jest tym lodołamaczem. Pan Jezus powiedział takie słowa. Łukasz 12:49 zdradził swoje marzenie. Powiedział: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. I to będzie właśnie opowieść o takim ogniu, który topi lód. Kiedy zobaczyłem plakat, macie w ogóle genialne plakaty, gratuluję, to tam zobaczyłem zamrożone serce i zacząłem się zastanawiać, jakie rzeczywistości w moim życiu są zamrożone albo były zamrożone. I pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, to jest doświadczenie tego, że doświadczenie synostwa Bożego, to znaczy, że jestem Synem Bożym. Bardzo długo to było we mnie zamrożone. Byłem liderem wspólnoty, byłem dziennikarzem Gościa Niedzielnego. Nawet tu pamiętam, kiedy w kamieniołomie już coś mówiłem, miałem cały czas zamrożone to doświadczenie synostwa Bożego. A to jest rzecz absolutnie podstawowa. Swoją misję Jezus Chrystus rozpoczął od tego, że kiedy przyszedł do Jana po to, żeby przyjąć chrzest, nagle otwarło się niebo i wszyscy dookoła usłyszeli głos i Pan Bóg powiedział coś takiego, przyznał się, jakby dał Jezusowi dowód osobisty, dowód tożsamości, dał mu tożsamość, powiedział coś takiego: kocham Cię i podobasz mi się. Kocham Cię i podobasz mi się. To znaczy, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I o ile z tą pierwszą rzeczywistością jesteśmy oswojeni, nie? Bo to od żłobka do nagrobka słyszymy: kocham Cię, miłuję Cię i po prostu to na nas nie robi już wrażenia. Natomiast ta druga część, podobasz mi się, jest strasznie trudna do przyjęcia. Powiem Wam szczerze, że moje życie, i to mówię naprawdę świadomie, to nie żadna kokieteria, zmieniły słowa, które usłyszałem 3 lata temu. W Spodku trwał taki festiwal Mayday, festiwal techno. Jeden z księży z naszej parafii zaproponował, jestem z Katowic, zaproponował, żeby w czasie, kiedy będzie właśnie festiwal techno, zrobić w naszym kościele taką modlitwę osłonową. Nie anty, nie że tam są B, a my jesteśmy grzeczni katolicy, tylko osłonową, żeby modlić się za tych braci, za tych ludzi, którzy są tam po tych wszystkich ekstazji, po amfetaminach, którzy całą noc szaleją. Leszek Dokowicz mówi, że to jest wielka demonerka, nie? I myśmy robili modlitwę uwielbienia. I w czasie tej modlitwy uwielbienia Pan Bóg bardzo mocno przechodził. To była pierwsza taka mocna modlitwa w naszym kościele parafialnym. Podeszła do mnie dziewczyna. Wtedy za bardzo nie wiedziałem, kto to jest, teraz już wiem. Taka Ewa z Radzionkowa i powiedziała, że ma dla mnie proroctwo. Ja zgłupiałem, nie? Mówię, jak to dla mnie proroctwo? Ona powiedziała: tak, że Pan Bóg ma dla ciebie takie słowa: udał mi się mój syn. A ja mówię: nie, nie, to nie dla mnie, to dla kolegi. Nie? Gdyby Pan Bóg powiedział, kocham Cię, gdyby powiedział, miłuję Cię, to by po mnie spłynęło. Bo ja miliony razy słyszałem, że Pan Bóg mnie kocha i nie robi to na mnie żadnego wrażenia. To znaczy, tak się do tego przyzwyczaiłem. Gdybym usłyszał, miłuję Cię, dokładnie by było tak samo. Natomiast Pan Bóg mnie podszedł w taki sposób, że on powiedział, Marcin, udałeś mi się, udał mi się mój syn. Czyli jakby przyznał się do tego drugiego zdania, które powiedział do Jezusa, nie tylko kocham Cię, ale podobasz mi się. I z tym mamy największe problemy. I to jest rzecz tak zamrożona we mnie, to doświadczenie synostwa. Nie chcę tutaj się bawić jakąś kozetkę psychoanalityka, nie z czego to się wzięło. Bardzo długo miałem zamrożone to doświadczenie, że jestem synem Boga, że ja się podobam Panu Bogu. Ja dzisiaj wiem, że ja się Mu podobam, po prostu o gustach się nie dyskutuje, nie? Wiem, że Mu się podobam. Nie dlatego, że cokolwiek zrobiłem. Gdybym w tym momencie rzucił mikrofon, wyszedł dalej, bym Mu się podobał. Dlaczego? Bo on ma taki gust. Bo to, że on zaprosił mnie do rodziny Mesjasza, to jest tylko jego wybór, a nie moja jakaś tam droga duchowa, czy droga wyrzeczeń, czy droga dobrych uczynków, nie. To jest jego wybór, że on mówi, że Marcin, posyłam cię po to, żebyś dzisiaj coś powiedział. Nie moje zasługi. Naprawdę na co dzień w domu moja żona jakoś nie lubi słuchać na przykład moich świadectw. I wiem dlaczego. No i to też nie jest kokieteria. Co jest we mnie zamrożone? Takie doświadczenie synostwa, tego, że bez względu na wszystko podobam się Panu Bogu. To znaczy, pójście za Jezusem to jest zgoda na drogę, którą On wybiera i na to, że On wybiera ludzi, których sam zechce. Bardzo dotknęło mnie słowo w naszej wspólnocie, które się otworzyło przed miesiącem. Kiedy pytano Jezusa, jak będzie wyglądało niebo, Jezus powiedział, że niebo będzie ucztą króla, to znaczy jest król, który ma syna. Król chce wydać, urządzić wielką ucztę weselną swojemu synowi i zaprasza ludzi, którzy wcześniej dostali te zaproszenia dla VIP-ów i nikt nie przychodzi. I nikt nie przychodzi. Znaczy król mówi, że będzie najlepsze jedzenie, najlepsze żarcie, najlepsze wina. I nikt nie przychodzi, nawet ci, którzy mają najlepsze po prostu rzędy w pierwszych miejscach, nikt nie przychodzi. I król jest tak zdesperowany, że mówi coś takiego, woła swoje sługi i mówi coś takiego, chodźcie tu, idźcie na ulicę i w jednej Ewangelii jest napisane i zapraszajcie kogo? Złych i dobrych. I taka jest kolejność, Bóg mówi, złych i dobrych. I dalej jest, i zmuszajcie do wejścia. To była aż taka rzecz, kiedy przeczytałem te słowa, to zacząłem płakać, bo ja wiem, że Duch Święty to jest Duch, w którym nie ma żadnego przymusu. Duch Święty mnie nigdy do niczego nie zmusił. Duch Święty to jest Duch absolutnej wolności i to za to daję głowę. Po prostu mnie nigdy do niczego nie przymusił. To jest Duch absolutnej wolności. Pierwszym doświadczeniem dziennikarskim mojego życia była taka książka Radykalni. Tam była opowieść kilku muzyków rockowych, takich z pierwszych stron gazet, ale też opowieść faceta, którego nikt nie znał, to znaczy opowieść Dzikiego. Dziki to był facet, który wstydził się swojego nazwiska i wstydził się swojego miejsca pochodzenia. Pochodził z Rzeszowa, ma na nazwisko Wacław, nie? Dzisiaj o tym mówi. Wtedy się tego wstydził. Nikt nie wiedział, kto to jest Dziki. Absolutnie nikt. Ja też nie wiedziałem, że mam z nim zrobić wywiad, ale w pewnym momencie, kiedy robiłem wywiad z tymi muzykami rockowymi, podszedł do mnie Paulin, który tutaj był na Skałce w Krakowie, ojciec Darek Cichor, i takim rozmarzonym wzrokiem popatrzył i powiedział, Marcin, zrób wywiad z Dzikim. A ja mówię, czemu? On mówi, bo był tu wczoraj Dziki i on tak pięknie klął przy klerykach paulińskich. I to była jedyna rekomendacja, że jest facet, który pięknie klnie przy klerykach. Dlaczego o tym mówię? Bo Dziki to był facet, który wstydził się swojego nazwiska, wstydził się miejsca pochodzenia. Kiedy o nim myślę, to widzę Dawida z dzisiejszej Ewangelii, kiedy przychodzi prorok do Jessego, mówi, ilu masz synów? Ten mówi, 7. No to jest kłamstwo, bo nie ma 7 synów, tylko 8. Ale mówi, na dzień dobry, 7. Przyprowadza 7 synów. Nie? 7 to jest liczba doskonałości. Czyli jest ojciec, który albo wstydzi się swojego syna, on go nie wymienia w 7 wspaniałych, nie? Z westernu, nie wymienia Dawida. I to są faceci i chłopy jak dęby po prostu, kwiat izraelskiej młodzieży. I prorok się modli, mówi, żaden z nich nie będzie królem, nie ma żadnego syna i wtedy jest największy obciach, nie? Największa wiocha w życiu Jessego. On mówi, jest jeszcze jeden, ale on pasie owce. kiedy prorok, kiedy Samuel mówi, przyprowadź go tutaj, okazuje się, że ten najmłodszy, jest napisane, że jest rudy, miał pociągający wygląd. Nie wiem, dlaczego tak jest napisane, ale jest. Dzisiaj to samo w Ewangelii było powtórzone, że Goliat wzgardził Dawidem, dlatego, że był piękny, że miał pociągający wygląd, że był rudy. Być może dla Izraela była to ujma. Być może, nie wiem, Dawid, tak sobie pomyślałem w czasie mszy, że mnie to dotknęło. Skoro Goliat zgardził właśnie dlatego, że on był rudy, miał pociągający wygląd, to znaczy, że nie był to dla faceta powód do chluby. I myślę, że Dawid musiał przepracować to w sobie, że wiedział, że Pan Bóg go kocha. I przychodzi ten facet, który jest najmłodszy, który pasie owce, pastuch, i Bóg mówi, to będzie największy król w historii Izraela. Dlaczego mówię o dzikim? Bo jego historia pokazuje, że Pan Bóg nie daje nam ducha przymusu. Jego Pan Bóg tak bardzo mocno dotknął w bardzo przedziwny sposób. To była pierwsza osoba niewierząca, jaką w życiu spotkałem. Tak naprawdę niewierząca, taki, wiecie, ateista z krwi i kości. U niego nie działała ta zasada, jak trwoga to do Boga. Na mnie by działała, ja bym sobie wszystkie paciorki przypomniał z dzieciństwa, łącznie z Aniele Boże, z Różu Mój. To był pierwszy facet, którego poznałem, na którego to nie działało kompletnie, był zaimpregnowany. Była kiedyś taka sytuacja, że on się bił na ulicy, dostał nożem w brzuch i wszyscy mówili, dziki, umierasz, módl się. On powiedział, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. I bardzo mi tym zaimponował, bo ja byłem takim dzieckiem oazowym, skończyłem generalnie wszystkie możliwe stopnie oazy, nie już recydywa po prostu, już dla Jakimowicza nic nie wymyślono. I spotkałem faceta, który mówił, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. I nie modlił się. On naprawdę na widok księdza przechodził na drugą stronę ulicy, kiedy dowiedział się, że Tomek Budzyński się nawrócił, okradł go, pisał różne warczące słowa na jego bloku na temat papieża. W jaki Pan Bóg sposób go złamał? Pan Bóg posłużył się Paulinami w Warszawie. W kościele na Długi odbywały się takie msze, gdzie Pan Bóg bardzo manifestował swoją obecność. Duch Święty przechodził, działo się to, co dzisiaj śpiewali wszyscy. Wszyscy, cały lud pobożny śpiewał na całym świecie, że Jezus przychodził i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Tak śpiewaliśmy dzisiaj. Byłem 2 miesiące temu na mszy, kiedy wszyscy to śpiewali, że Pan Bóg leczył wszelkie choroby wśród ludu, a potem wyszedł ksiądz i mówi, dlaczego dzisiaj Jezus nie wszystkich uzdrawia? I całe kazanie było tym, że Jezus nie uzdrawia wszystkich. Wszyscy śpiewali, że Jezus leczył wszelkie choroby wśród ludu. Wszelkie to wszelkie. I tak było wtedy na Długiej i muzycy zaproponowali, mówią, dziki, przyjdź tam, zobacz, co tam się dzieje. On mówi, nie chce mi się. Ale w końcu kiedyś miał handrę, nie miał co robić, mówi, kurde, zobaczę, nie? Zobaczę, co, bo jak wszyscy opowiadają, że tam są jakieś takie wielkie cuda, zobaczę, co tam się dzieje. I chciał wejść do kościoła na Długiej w Warszawie, natomiast był taki tłok, że nie mógł się przecisnąć do... Wiecie, stanął gdzieś tam za filarem, jeszcze przed nim stanął jakiś taki kibic, taki facet 2x2 metry, taka szafa i dziki chciał coś zobaczyć, ale nic nie mógł. Po prostu nic. A mszę odprawiał ojciec Augustyn Palanowski. To jest akurat bardzo ważne w tym przypadku. A propos tego ducha przymusu. I Palanowski odprawia mszę. Jest też klasyka gatunku. Nie, tam Pan z wami, wszyscy z duchem twoim. I nagle Palanowski słyszy coś takiego. Augustyn, zobacz, tam na końcu kościoła stoi taki facet z czerwonymi włosami i z kolczykami w nosie. Proszę cię, Augustyn, podejdź do tego człowieka i powiedz, że go kocham. Nie? A Palanowski mówi, nigdy nie. Że ja się takich ludzi boję. I dalej tam, pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie i cały czas taki bardzo delikatny głos, co było właśnie charakterystyczne, że Jezus nie mówił, nakazuje ci albo musisz, tylko mówi, proszę cię, Augustyn, podejdź do tego człowieka i powiedz, że go kocham. A Palanowski mówi, nigdy, że skończymy temat, nieposprzątane. Powiedziałem, że nie podejdę i wiecie, co jest najlepsze, że nie podszedł, że nie podszedł. Bo to nie jest nasza walka, tylko walka Pana Boga, w którą my wchodzimy. Tylko proboszcz pod koniec mszy wysłał go z komunią na koniec kościoła i on stanął przed dzikim z tą komunią, powiedział, Jezus cię kocha i dzikiego sparaliżowało fizycznie. Nie? Wiecie co, ja jako dziecko oazowe nie miałem takiego doświadczenia duchowego. Nam mówili, że Pan Jezus przytula, otula i zatula, że to jest taki miś przytulanka generalnie. Pierwszy raz zobaczyłem faceta, który mówi, że miłość Boża była tak potężna, że on nie był w stanie ruszyć palcem. Powiedział dosłownie, byłem zmiażdżony przez Bożą miłość. To znaczy, że ona była tak potężna, że nie byłem w stanie ruszyć palcem. Powiedział, to było jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu. Czyli nie było sielsko-anielsko, tylko anielsko. To jest opowieść o tym, że to Pan Bóg przełamuje wszelkie, Pan Bóg przełamuje wszystkie te lody. On je topi. On je topi. On jest lodołamaczem, za którym możemy ewentualnie podążyć, dlatego że lód jest rozkruszony. To zawsze jego inicjatywa. Jest napisane, my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc was trwał. To jest zdanie, które bardzo zmieniło sposób mojego myślenia w zeszłym roku, bo przez całe życie, przez 40 parę lat mówiłem, że my tylko siejemy, nie musimy zbierać. My siejemy, to znaczy my siejemy, coś tam robimy, a przecież nie do mnie należy zbieranie owoców, bo to może za 40 lat ktoś zbierze, nie? Za 50 lat, w 2090, ja mam siać. I cały czas to był taki wytrych, którym usprawiedliwiałem to, że nie widziałem owoców. To jest bardzo łatwe i bardzo często o tym mówiłem. Natomiast w zeszłym roku kilkukrotnie natrafiłem na to słowo. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I Bóg mówi tak, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i co? I owoc przynosili, co więcej, aby owoc was trwał. Czyli Bóg mówi, Marcin, nie możesz się wymawiać, bo to jest bardzo łatwa wymówka. To znaczy, że tylko siejesz i nie widzisz. A ja miałem bardzo dużo, wiecie, pobożnych różnych anegdot na ten temat. Bóg mówi, ja cię sieję, ja cię wysyłam po to, abyś szedł i przynosił owoc, co więcej, ten owoc musi trwać. Ten owoc musi trwać. To było bardzo mocne zdanie w zeszłym roku, kiedy zgodziłem się na to, że Pan Bóg będzie przychodził w taki sposób, w jaki chce przychodzić, a nie jaki ja zaplanowałem. Ja go bardzo często redukowałem do takiego poziomu moich potrzeb. I zrozumiałem, że Pan Bóg jakby nie dostosowuje się na szczęście do tego, o co ja go proszę, do poziomu moich potrzeb, tylko On przychodzi ze względu na swoją wszechmoc i na swoją hojność. Że u Niego się przelewa. Mój kolega kiedyś przez bardzo długi czas nie dostawał wypłaty i pamiętam, że na jednym ze spotkań modlitewnych prosiłem Pana Boga i powiedziałem, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mu zwrócił chociaż 10 tysięcy. I usłyszałem taki bardzo mocny taki głos, który powiedział, czemu ciągle stawiasz mi granice, czemu ciągle mówisz mi, ile ja mam dać? Czemu ciągle mówisz mi, ile ja mam dać? I towarzyszył temu taki obraz dłoni, która chwyciła dzbanek i nalewała wodę do szklanki. I widziałem, że to jest dłoń Jezusa, bo była przebita. Czyli przebita dłoń nalewa z dzbanka wodę do szklanki, leje tą wodę i leje i kiedy jest pełno, cały czas ją nalewa i ludzie zaczynają krzyczeć. Niektórzy mówią dość, niektórzy krzyczą, co za marnotrawstwo. A Pan Jezus jakby w ogóle się tym nie przejmuje i przelewa dalej do tego stopnia, że ta woda się rozlewa i zalewa całą podłogę. Tak jakby Bóg mówił, nigdy nie stawiaj mi granic, to znaczy ja się będę dostosowywał do poziomu mojej wszechwiedzy, mojej hojności, a nie do tego, o co ty prosisz. I to jest chyba taka mentalna przemiana, która w nas musi się zmienić. To znaczy, że jeśli będziemy mieli doświadczenie synostwa, to nie będziemy się modlili jak niewolnicy. Bo niewolnik pyta się, czy może coś zjeść, a syn podchodzi do półki i bierze dżem. I to jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica. Błagać Pana Boga o pomoc, a w Jego imieniu wyjść i pomagać. Ja kiedyś rozmawiałem z Donaldem Tarbitem i zadałem mu takie pytanie. Donald, czy ty masz takie doświadczenie, że mówisz do Boga i masz wrażenie, że mówisz do ściany, a on do mnie every day. Czym bardzo mnie pocieszył. Nie? Ja mówię, naprawdę masz takie doświadczenie, że mówisz do Boga i masz wrażenie, że po prostu nie ma żadnego rykoszetu, że mówisz do ściany, a on every day. A ja mówię, no to kiedy masz doświadczenie, że ten Pan Bóg tak mocno działa, a on do mnie tak, no kiedy służę? Kiedy wychodzę, żeby służyć? W tym momencie widzę taką ogromną manifestację Ducha Świętego. Natomiast czasami wracam do domu i mam wrażenie po prostu, że to zabawa w głuchy telefon. Doświadczenie synostwa to jest coś takiego, że człowiek, jakby doświadczenie synostwa absolutnie przewartościowuje sposób naszej modlitwy. Na przykład ja mam trójkę dzieci, Marta 15, Łukasz 12, to z nimi generalnie mam kontakt przez Facebooka. I tak znajomi powiedzieli, żebym dziękował Bogu, że mnie zaprosili do grona znajomych. Znaczy w ogóle myślałem, że Marta jest moją córką, ale 3 lata temu Facebook wyświetlił Marcin i Marta są teraz znajomymi. Także. Ale jest też Nikodemek od 3,5 roku. Wiecie co, że ja nigdy Absolutnie nigdy nie zauważyłem, żeby Nikodem rozpoczynał dzień od tego, że przychodzi do mnie i mówi: tato, proszę cię dzisiaj o opiekę nade mną. A ja jestem bardzo złym ojcem. Jestem bardzo złym ojcem. Moje dzieci nigdy nie zaczynają dnia od tego, że proszą: tato, proszę cię, żebyś się mną opiekował. Dlaczego? Bo one wiedzą, że mają to w pakiecie. Dlaczego? Bo dzieci Boga wiedzą, że mają w pakiecie to, że Bóg się nimi opiekuje. A ja zauważyłem, że przez 40 parę lat jedną z podstawowych moich modlitw było: Panie, proszę cię o opiekę, proszę cię o ochronę, tak jakbym, czyli prosiłem o rzeczy, które już miałem. Znaczy modliłem się modlitwą niewolnika, to znaczy błagałem o coś, co miałem na wyciągnięcie ręki. Dlatego, że jeśli Bóg mnie kocha, jeśli mówi: Marcin, jesteś moim umiłowanym synem, to znaczy udał mi się mój syn, to znaczy, że masz w pakiecie to, że będę się tobą codziennie opiekował, nawet jeśli mnie nie poprosisz, i że będę cię chronił, i że będę chronił twoją rodzinę, i że bardziej będzie mi zależało na twoich dzieciach niż tobie. Synowie modlą się inaczej. Bo niewolnicy wkładają w swoje modlitwę strasznie, no cholernie dużo trudu. Oni się muszą natrudzić, żeby Pan Bóg ich usłyszał. I oni nie mogą zrozumieć, że Pan Bóg przychodzi w taki sposób, że on absolutnie przełamuje wszystko. Dzisiejsza Ewangelia o tym mówi. To było świetnie powiedziane na kazaniu. Że Pan Bóg przychodzi i przełamuje zwyczaje religijne, które obowiązywały, które były święte, bo nadał je Bóg. Pierwsze poważne pęknięcie w Ewangelii, a propos tego, w jaki sposób Pan Bóg przełamuje lud, to jest bardzo łatwy cytat, to jest Jan i 3:6, nie? Nergal go zna na pamięć. Jan i 3:6, czyli Jan 6, werset 66, rozdział 66, werset. I tam jest taka sytuacja, że Jezus mówi: będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew. I nagle w tłumie, który chodził za Jezusem, bo były cuda, nie? Bo prawa fizyki były bezradne wobec tego, co robił Jezus. To znaczy chodził po jeziorze, uzdrawiał, wskrzeszał, śmierć była bezradna. Nagle ktoś, kto mówi, że jest Synem Bożym, mówi: będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew. Jest napisano rzecz Jan 6, 66. Część ludzi odeszła i już z nim nie chodziła. A propos tego ducha wolności, Jezus podszedł do uczniów i zachował się zupełnie inaczej niż rasowy polityk. Bo rasowy polityk by powiedział coś takiego: to teraz panowie zapraszam, podyskutujmy, troszeczkę złagodzę postulaty, nie? Nawet ktoś kiedyś powiedział, że pan były prezydent między pierwszą a drugą turą swoich wyborów powiedział, że kiedy absolutnie zaprzeczał temu, co mówił wcześniej, powiedział, że dokonam legalizacji marihuany w czasie uroczystej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Nie? A Jezus Chrystus zachowuje się zupełnie inaczej, bo on nie mówi: panowie, przepraszam, przeholowałem, tylko idzie do swoich uczniów i mówi: czy i wy chcecie odejść? To znaczy macie absolutną możliwość wyboru i jeśli odejdziecie, nic wam się nie stanie. A to byli ludzie, którzy tak zaryzykowali, że zostawili wszystko. Zostawili żony, dzieci, zostawili swój fach i poszli za jakimś człowiekiem. My wiemy, że to był Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Oni się tego dowiadywali z dnia na dzień. Poszli za jakimś przybłędą, któremu zaufali, tylko dlatego, że wierzyli, że jest Mesjaszem. I nagle widzą, że część ludzi odchodzi i Jezus odwraca się do nich, mówi: czy i wy chcecie odejść? I Pelanowski powiedział mi, że ten głos, który słyszał, był dokładnie taki sam. Że on zawsze daje wybór. Kiedy my we wspólnocie modlimy się i przychodzi na przykład jakaś osoba na modlitwę wstawienniczą i zaczyna płakać i szlochać i mówić, że ja muszę iść do zakonu, nie chcę, ale muszę, to my wiemy od początku, że to nie jest głos Pana Boga, bo Pan Bóg nigdy nie działa w taki sposób, On nigdy nie gwałci. On nigdy nie gwałci. Jeśli ktoś mówi, że nie chce czegoś zrobić, ale jest zmuszony, Pan Bóg zawsze daje wybór. On się nigdy nie narzuca, on jest tak pokorny, że absolutnie nigdy się nie narzuca. Mnie zupełnie rozbraja ten sposób, w jaki on chce topić lud, czyli to wszystko, w czym jestem zamrożony. On mówi w Apokalipsie coś takiego: oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś jakimś cudem usłyszy ten głos i otworzy mi, to wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Nie, to jest po prostu, to jest wyraz dla mnie takiej bezbronności, że ten, który mógłby jednym kopniakiem wejść do mojego życia, mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś w domyśle jakimś cudem usłyszy i otworzy mi, to wtedy wejdę, ale nie będę wchodził na siłę. Wczoraj, kiedy pytałem się Ducha Świętego, prosiłem, żeby Pan Bóg mi dał jakieś cytaty, o których miałbym mówić, to otworzyły się trzy fragmenty z Pisma Świętego, jakby pozornie niezwiązane z tym tematem topienia lodów i dopiero dzisiaj do mnie dotarło, dlaczego Pan Bóg mi dał te fragmenty. Pierwszy, w jaki sposób Pan Bóg chce topić lód, chce uwolnić nasze serce, które... Bo jeśli mamy zamrożone serce, to my niewiele zrobimy tak naprawdę. Możemy czekać tylko na to, aż ktoś z zewnątrz je rozbije ten lód, albo na to, że Duch Święty, który jest w nas, rozpali te serce tak, że ten lód stopnieje. To też jest odkrycie zeszłego roku, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, że Żydzi muszą iść pod ten zachodni mur zewnętrznego dziedzińca i płakać, bo wierzą, że tam jest do dzisiaj Szechina, obecność Boga, na tym kawałku muru, a ja nie muszę tego robić, bo ja nie muszę mieć realnej, fizycznej świątyni, gdzie jest święte świętych, dlatego że Bóg powiedział, wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, to znaczy we mnie w tym momencie mieszka ten sam Duch, we mnie jest to pomieszczenie, do którego nawet król nie mógł wchodzić, tylko arcykapłan raz w roku. Pierwszy cytat, który mi się otworzył, to Jezus wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Czyli to jest... Zawsze mówimy, czy ktoś realizuje plan Pana Boga. Plan Pana Boga był taki, że Jezus po prostu był tak zmęczony, że udał się do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Koniec, kropka. I taki był Boży pomysł, nie? Taki był Boży plan, że Jezus udał się do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. I dalej jest. Ale nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego, przyszła i upadła mu do nóg. Co mnie w tym dotknęło wczoraj? Że ta kobieta zachowała się, pobożny katolik, nie? Jan Kowalski nad Wisłą powie, ona złamała Boży pomysł, na Boży plan, bo Jezus miał taki pomysł, że chce teraz odpocząć i, nie, i jest napisane, że chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, ale dowiedziała się o tym pewna kobieta, która przyszła i upadła, czyli ona zburzyła plan dnia Jezusa Chrystusa. Ona była tak bezczelna, że ona zrobiła jakby wbrew planowi Bożemu coś. Ona była tym gwałtownikiem, który wchodzi do królestwa, bo planem Bożym było taka, że Jezus chciał odpocząć, jest napisane, i aby nikt o tym nie wiedział, ale nie mógł pozostać w ukryciu, wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego, przyszła, upadła mu do nogi. I potem to są te słowa o szczeniętach. Co ona robi? Ona robi coś, ona wchodzi, podchodzi do Pana Boga w momencie, kiedy wszyscy mówią, nie wolno. Kiedy Pan Bóg mówi, dajcie mi spokój, nie zarezerwowane, zajęte. Kiedy Pan Bóg wywiesza kartkę, że jest po prostu teraz remanent, nie, że chce odpocząć. I ona w tym momencie, nie zważając na to, że Jezus chce mieć święty spokój, wchodzi i mówi, moja córeczka jest opętana. I Jezus mówi do niej, ale to nie jest dla was. To nie jest dla was. To nie jest dla psów. Uzdrowienie jest dla dzieci. Straszne słowa. A ona mówi, tak, ale jeśli nawet dzieci jedzą i kruszyny spadają na pod stół, to psy też mogą zjeść. I Jezus, widząc jej wiarę, widząc jej pokorę, uzdrawia jej córeczkę, nie, uwalnia i te wszystkie demony wychodzą. Ale bardzo mnie dotyka, właśnie, bo ja ten początek, ona zrobiła jakby wbrew planowi Pana Boga, to znaczy była taka bezczelna, że ona wiedziała, że do Jezusa można podejść o każdej porze i on powiedział takie zdanie, Królestwo Boże do dziś doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni porywają je. To jest w jednym z tłumaczeń, a my znają, że zdobywają, nie? Że ludzie gwałtowni od czasów Jana Chrzciciela, wszystko się zmieniło od czasu, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. Ludzie gwałtowni zdobywają królestwo. Ci, którzy wchodzą poza kolejnością. Czyli jest ogromny tłum i nagle podchodzi jakaś kobieta od tyłu, dotyka Jezusa. Jezus mówi, kto się mnie dotknął? I wszyscy mówią, czemu takie dziwne pytania zadajesz, nie? Albo jest Bartymeusz, który drze się tak, że wszyscy mają dość. Jest taka jadka, że apostołowie mówią, ucisz go. Albo są małe dzieci, którym też nie wolno podchodzić do Jezusa, bo jest cały czas napisane, apostołowie szorstko zabraniali. To znaczy, że od czasu Jezusa Chrystusa możemy podejść pod sam tron Boży, bo on zburzył absolutnie wszelkie bariery. Doświadczenie synostwa polega na tym, że Bóg mówi nam, że przelał krew swojego Syna, żebyśmy mogli należeć do Jego rodziny. i że nie musimy za to płacić. Duch religijny mówi nam, że musimy spełniać jakieś warunki, żeby Pan Bóg nas wysłuchał. To znaczy na przykład mamy jakąś kilkaset przykazań, których musimy przestrzegać, abyśmy mogli zasłużyć na Jego przychylność. Od czasu, kiedy Jezus Chrystus jest ofiarą, mówi, wejdziecie do nieba dlatego, że ja umarłem i że moja krew wystarczy. To znaczy, że jestem tym, który spłacił zapis dłużny. Dlaczego ludzie odchodzili od Jezusa, kiedy powiedział, nie możecie, będziecie spożywać moje ciało i będziecie pili moją krew? Bo Żydzi nie mogli pić krwi. Dlaczego nie mogli? Bo Bóg im zakazał. Bo Bóg powiedział, nie będziecie pili krwi. To nie było tak, że to była parlamentarna większość przedyskutowała, nie? Albo koledzy przy piwie. Bóg powiedział, jednym z moich przykazań jest takie, nie będziecie spożywali krwi. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi, jestem Synem Bożym, będziecie pili moją krew. A oni nie mogą pić krwi, bo Bóg im zakazał. Oni nie mogą łuskać kłosów w szabat, bo Bóg im zakazał. I nagle przychodzi ktoś, kto jest Mesjaszem i wchodzi do świątyni i sobie łuska kłosy w szabat. Czyli Jezus Chrystus łamie prawa, on wypełnia to prawo, ale w ten sposób, że ludzie religijni są przerażeni. Moim największym odkryciem jest to, że Jezus nie miał problemów z grzesznikami. Jezus nie miał absolutnie żadnych problemów z grzesznikami. On się bardzo dobrze czuł wśród prostytutek, celników. Jedyna kategoria ludzi, z którymi Jezus miał problem, to byli ludzie religijni, którzy go non-stop oskarżali, non-stop punktowali, śledzili go, żeby go oskarżyć, nie? Człowiek miał uschłą rękę, Jezus mówi, czy w szabat mogę zrobić coś dobrego czy złego i oni wiedzą, ale nie odpowiadają. I w momencie, kiedy dzisiejsza Ewangelia, nie? Kiedy ten człowiek zostaje uzdrowiony, oni idą od razu po to, żeby się naradzić, jak wydać Jezusa, w jaki sposób go oskarżyć. To znaczy, ich w ogóle nie interesowało dobro, zło, tylko to byli bardzo religijni ludzie. Bardzo mnie to oskarża, bo też jestem religijnym, byłem przez całe życie religijnym człowiekiem. To znaczy był jakiś... ja skończyłem w ogóle prawo, nie? To też mi nie ułatwia życia. Cały czas się zastanawiam, co muszę jeszcze zrobić, żeby zasłużyć na Twoją przychylność? Co muszę jeszcze zrobić? W jaki sposób się modlić? Kiedyś pisałem tekst do Gościa Niedzielnego o Nowennie Pompejańskiej. Nie mam absolutnie nic przeciwko Nowennie Pompejańskiej, jestem fanem. Natomiast powiem szczerze, kiedy rozmawiałem z ludźmi i słyszałem ich reakcje, opowieści, to byłem przerażony po prostu, z jaką intencją ludzie podchodzą do Nowenny Pompejańskiej. Bo tego oczywiście w Gościu nie było, nie? Bo wybrałem same takie cukierkowe historie, ale bardzo często słyszałem coś takiego, bo Bóg nie widzi i w momencie, kiedy zaczynam się modlić za mojego syna alkoholika, on wtedy łaskawie zwróci wzrok na naszą rodzinę, to znaczy Bóg jest ślepy, ma zamknięte oczy i ja mu muszę otworzyć swoją Nowenną Pompejańską oczy, bo jeśli nie zmówię różańca, to on nie zareaguje. Wiecie co, ja byłem tak poruszony tym, bardzo często pobożni katolicy mieli taką intencję, to znaczy, że ja muszę coś zrobić, żeby otworzyć oczy mojemu Bogu, co z kłamstwem i bałwochwalstwem. Kłamstwem i bałwochwalstwem, bo ja swoją modlitwą nie muszę otwierać oczu mojemu Bogu, bo mój Bóg widzi, co ja powiem za 5 minut. Jemu bardziej zależy na moich dzieciach niż mnie. I to nie działa w ten sposób, że jeśli zacznę się teraz modlić, to on łaskawie otworzy oczy i wysłucha mojej modlitwy. A ja i moja wspólnota przez wiele lat tak się modliliśmy. Bardzo oskarża mnie to a propos tego przełamywania lodu, tego, co Pan Bóg nam ostatnio pokazuje, w jaki sposób modliliśmy się za chorych. Myśmy opowiadali Jezusowi historię choroby. Mówiliśmy, Panie Jezu, prosimy Cię za taką Oliwkę, która jest chora, ona ma 12 lat, widzisz, że jak bardzo cierpi, ma białaczkę. Widzisz, teraz jest w trzecim szpitalu, wcześniej była gdzieś w Sosnowcu, teraz Pani jest w Gliwicach. I opowiadaliśmy Jezusowi historię choroby. Potem usłyszałem historię, którą opowiadał Bill Johnson, pastor z kościoła Bethel Church, takiego kościoła, w którym od wielu lat dokonuje się taki ogromny przełom. To pokazuje taki dokumentalny film Father of Lights, Ojciec Światłości, który powiedział, że przełom w dziedzinie modlitwy za chorych, modlitwa o uzdrowienie nastąpił w jednej chwili. Modlili się za kobietę chorą na raka. I też klasyka gatunku, dokładnie tak samo jak my, nie? Panie, oddajemy Ci tę kobietę, bo widzisz, że ona ma przerzuty, widzisz, Panie, że ona była na ojomie wczoraj, że bardzo płakała. Panie, oddajemy Ci, bo wiesz, zaczęło się wszystko od nerek, teraz ma te przerzuty na jajnikach, już teraz widzisz, Panie, już zajęły Cię płuca i opowiadają w historii choroby, a obok stał Randy Clark, człowiek, który jeździ po całym świecie, posługuje właśnie takim charyzmatem uzdrowienia. stał i mówi: Bill, ja słucham twojej modlitwy, jestem przerażony, nie? A Bill Johnson mówi: czemu? Przecież my się zawsze tak modlimy, nie? A on mówi: bo ty od 5 minut opowiadasz Jezusowi, co się z tą kobietą dzieje. Mówi: ty myślisz, że on o tym nie wie? Ty myślisz, że nie wie, że ona była na ojomie i co ona krzyczała w nocy, nie? Ty myślisz, że on nie wie, że ona wyła. Jeśli my mu nie powiemy, to on tego nie wie po prostu. A Bill Johnson mówi: to w jaki sposób mam się modlić? Mówi: wydaj rozkaz. Wydaj rozkaz chorobie. Tak robili apostołowie. Nie jest napisane, że apostołowie modlili się 40 minut. Oni wydawali rozkazy chorobom. Można się wygłupić, bardzo wygłupić. Ta pierwsza wersja nasza, wspólnotowa, jest bardzo bezpieczna. Usprawiedliwiamy sami siebie, modliliśmy się. Prosili nas o modlitwę, modliliśmy się. Powiedzieliśmy Panu Bogu, o co, gdzie ta dziewczyna ma przerzuty, bo on nie wie. I zmówiliśmy zdrowaśkę. A druga wersja to jest jakieś szaleństwo. Wydaje rozkaz chorobie. Natomiast kiedy w listopadzie przyjechał Donald Tarbit i wydawał rozkazy chorobom w Chorzowie, w Jadwidze, to było kilkanaście świadectw uzdrowień. On podchodził, on nie wiedział, czy ktoś był na ojomie, czy nie. To jest różnica właśnie w mentalności podejścia syna i podejścia niewolnika, bo niewolnik cały czas się pyta: Panie, co jeszcze mam zrobić dla Ciebie? A syn się pyta: Panie, co Ty chcesz zrobić? Ja w to wejdę, ale co Ty chcesz zrobić? To znaczy niewolnik cały czas modli się do Boga i cały czas się zastanawia, co zrobić, żeby ściągnąć, żeby zasłużyć na niebo, a syn ściąga królestwo na ziemię. A syn ściąga królestwo na ziemię. To jest ogromna mentalna różnica. Nawrócenie, powiedział Jezus, to nie jest taki duszpasterski schemat, że ktoś był zły, nawrócił się i nagle zaczął chodzić na nieszpory, nie? Czyli, nie wiem, właśnie ten przysłowiowy nergal. Nawrócił się i zaczął śpiewać Serdeczna Matko. Ja wiem, że to fajnie w Gościu Niedzielnym wygląda i bardzo często o takich rzeczach piszę. Nawrócenie, Jezus powiedział, to nie jest taki duszpasterski obrazek. Nawrócenie, on powiedział, to jest przemiana umysłu. Przemiana umysłu, to znaczy Pan Bóg mówi, kiedy myśmy błagali o przełom w naszej wspólnocie przed rokiem, to pierwsze słowo, które nam Bóg dał, pierwszy obraz, pokazał gałąź, którą łamie. Powiedział: złamie wasze myślenie o mnie, tak jak łamie się suchą gałąź. To znaczy nie macie pojęcia, kim jestem, bo ciągle dostosowujecie się do swoich potrzeb. A Kościół to nie jest lepszy mops. Ja co chwila spotykam ludzi, którzy mówią, że Kościół to jest taki lepszy mops, tylko tak bardziej po Bożemu zrobiony. To znaczy jest tak bardziej pobożnie i lepiej. Mamy lepszą działalność charytatywną. To nie jest tak. Bo Bóg mówi, jeśli zabraknie w tym tego pierwiastka nadprzyrodzonego, tej ingerencji właśnie, inwazji nieba na ziemię, to ja też się nie godzę z wizją Kościoła, którą są w stanie stworzyć ludzie. Nawet najlepsi PR-owcy, architekci. Nie godzę się z taką wizją. Ja już chcę po prostu budować królestwo, jakiego on sobie życzy, a nie takie, które ja sobie wymyśliłem. I Bóg mówi, że nawrócenie to jest przemiana umysłu. I cały czas prosi, żebyśmy się przemieniali przez odnawianie umysłu. I to również dotyczy właśnie tej sfery modlitwy za chorych. Co robi niewolnik? Niewolnik, mamy wszyscy mentalność niewolników, mentalność starszego brata, nie? Który mówi: tyle lat ci służę i co ja z tego mam? A tamten nie zasłużył absolutnie niczym, bo potraktował cię jak śmieć, a potraktował cię jak zmarłą osobę, bo żądał realizacji testamentu za twojego życia. Czy potraktował cię jak zmarłą osobę i on nie zasłużył. I nie zasłużył na to, żebyś brał woł, którego ja musiałem wypasać. I naprawdę mamy mentalność starszego brata. Co on słyszy? Dziecko, wszystko, co mam, do ciebie należy. I to słyszą synowie Boży. Wszystko, co mam. Nie 1/3, 1/100, w zależności od tego, jak zasłużycie, ile paciorków zmówicie, albo nie wiem, ile staruszek przez jezdnię przeprowadzicie. Wszystko, co mam, do ciebie należy. To jest obietnica, którą Jezus daje Synom Bożym. Mówi: dam wam tego samego ducha, który wskrzesił mnie z martwych, który mnie wyciągnął z grobu. Nie jakąś część, dokładnie tego samego. To znaczy, kiedy Jezus podszedł do swoich uczniów i powiedział: panowie, mam dla was 3 rozkazy. 3 propozycje. Idźcie teraz, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, wyganiajcie złe duchy. Dlaczego? Bo Królestwo Niebieskie przybliżyło się. Mówi: jeśli ktoś was zaprosi do domu i dadzą wam coś do jedzenia, to zjedzcie to, co wam zaproponują, a potem co macie zrobić? Mówi: uzdrawiajcie chorych i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. I to jest działanie Synów Bożych, bo niewolnicy cały czas się zastanawiają, co mogą zrobić dla Boga. Bardzo mocno tak doświadczyła tego moja żona. Dorota. To było takie bardzo, takie wiecie, błahe, delikatne, takie kruche doświadczenie, ale ona mi o tym powiedziała. Kiedyś usiadła, parę miesięcy temu, usiadła w domu i zaczęła się modlić tak i spytała: Panie Boże, co teraz mogę dla Ciebie zrobić? I usłyszała taki, nawet nie głos, tylko taką bardzo silną intuicję, że ja nie chcę, żebyś zadawała mi takich pytań. Że tak pytają niewolnicy, co teraz mam zrobić, tak pytają słudzy, co teraz mam zrobić, znaczy gdzie mnie wyślesz? A Bóg jej powiedział: ja nie chcę, żebyś tak ze mną rozmawiała, porozmawiaj ze mną, nie wiem, o czymkolwiek chcesz. O derbach Krakowa, o GKS-ie Katowice, o tym, że Polacy wygrali wczoraj z Francją, o czymkolwiek chcesz, ale nie zadawaj mi pytań, co masz zrobić, dlaczego, bo to jest pytanie niewolnika. I bardzo ją to dotknęło, to jest podstawowe moje pytanie, co teraz mam zrobić, gdzie mnie teraz poślesz? Dlaczego? Bo mam mentalność niewolnika i w podświadomości mam coś takiego, muszę to zrobić, żeby zasłużyć, nie? Bo ty mnie wysyłasz. A Bóg mówi: nie rozmawiaj ze mną na tym poziomie, dlatego że pierwszą i absolutnie najważniejszą rzeczą, którą chcę ci dać, to co usłyszał Jezus Chrystus. Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie, czyli Bóg chce powiedzieć: Marcin, kocham cię, podobasz mi się. I tak długo, aż tego nie zrozumiesz, cały czas będziesz harował i będziesz pluł po prostu, bo jest zimno i musiałeś przyjechać. I dopóki nie zrozumiesz, że jesteś Synem Bożym, to znaczy, że nie masz tego ducha sieroctwa. Wszystko, co będziesz robił, będzie zasługiwaniem na moją miłość. A tego po prostu Bóg absolutnie nie trawi. Absolutnym takim dla mnie papierkiem lakmusowym, w jaki sposób Bóg przełamuje lody i łamie ten taki lód, który narósł wokół naszej religijności, spełnienia tych wszystkich praktyk, zasługiwania na kupowania darów, co jest w ogóle absurdem, bo daru nie można kupić, ale my kupujemy dar. Znaczy widzimy, jak ktoś na przykład posługuje charyzmatami i od razu pierwsze pytanie, ile to kosztuje, nie? Ile to kosztuje? I to jest bardzo naturalne. Apostołowie szli, cień Piotra padał na ludzi przeczołganych przez, na przykład leżących na onkologii, na chemii, i oni wstawali. Znaczy Piotr przechodził przez oddział onkologii w Gliwicach, jego cień padał, on nie musiał śpiewać językami, nakładać rąk. Jego cień padał na chorych, oni wstawali. Pierwsze pytanie ludzi w Dziejach Apostolskich, ile to kosztuje? Znaczy my też tak chcemy. I ja pytam dokładnie tak samo, to znaczy ile zdrowasiek mam zmówić, żeby coś takiego otrzymać, nie? Albo w jaki sposób mam się modlić, żeby... I Bóg mówi: Marcin, to cały czas ty wyciągasz jakiś argument modlitwy jako walutę. A wszystko, co z królestwem można tylko otrzymać. To nie jest moje, to powiedział Leif Hetland, człowiek, który usłyszał kiedyś, że można nawrócić milion muzułmanów. Nie wierzył w to. Ostatnio bardzo mocno tego doświadcza, bo jeździ do Pakistanu. Wszystko, co jest w królestwie, można tylko otrzymać. Nie można tego kupić. W Wielkim Tygodniu, kiedy najpierw wszyscy Jezusa witali, było bardzo radośnie. Po jakimś czasie Jezus przechodził obok figowca, był bardzo głodny. Chciał podejść do tego drzewa, zerwać owoc i nie było akurat, jak pech chciał, że nie było ani jednego owocu. I Jezus przeklął to drzewo, powiedział: niech nigdy nie rodzi się już na tobie owoc. I wszystko by było pięknie i bardzo pobożnie, gdyby nie jedno takie zdanie, które bardzo uwiera. Bo ewangelista napisał bardzo lojalnie: a nie był to czas na figi. Czyli Jezus nie miał prawa, bo był dorosłym facetem, miał 33 lata. Być może miał lekcję biologii. I wiedział, że jeśli nie jest czas na figi, to nie ma prawa przeklinać drzewa, dlatego że nie ma na nim owoców. Bo jeśli Jezus przeszedłby dzisiaj przez Podgórze, Stadion Garbarni na przykład, i zobaczyłby, że jest jabłoń, i podszedłby do tej jabłoni i chciałby zjeść jabłko, i zobaczyłby, że nie ma na tym drzewie jabłek, to nie ma prawa Jezus powiedzieć: przeklinam cię, dlatego że nie ma na tobie jabłek, bo jest styczeń i cudem spadł śnieg, nie? A tak jest napisane, nie był to czas na figi. A Jezus przeklął to drzewo. I wiecie co, zawsze słyszałem bardzo różne interpretacje. Na przykład księża mówili, dlatego że Jezus tak tęskni za owocami, że tęskni, że, znaczy też w wymiarze duchowym, nie? Że on się nie może doczekać. Ale mnie dotknęło w ubiegłym roku, w styczniu. To wszystko, co mówię, jest bardzo świeże. To jest historia sprzed roku, z naszej wspólnoty, kiedy Pan Bóg zaczął nas słowem dotykać. Po ogromnym kryzysie w 2014 roku, kiedy nic się nie działo, to potem o tym powiem chwileczkę. Nigdy nie zauważyłem jakby dalszej części, że jest wtorek rano, uczniowie idą I Piotr mówi coś takiego, zobacz, mistrzu, drzewo, które przekląłeś, uschło. Wow. Znaczy widziałem już cuda wskrzeszenia, że chodzisz po jeziorze, ale zobacz, drzewo, które przekląłeś, uschło. I wiecie, co Jezus odpowiada? Tuż przed męką, 3 dni przed męką, czyli jakby opowiadając o najważniejszym, jakby podsumowując całe swoje przesłanie, nie opowiadając coś w rodzaju testamentu, Jezus mówi do nich coś takiego, miejcie wiarę w Boga. Jeśli rozkażecie tej górze, nie zwątpicie w sercu, będzie wam posłuszna. Czemu Jezus mówi takie słowa? Bo on chce im powiedzieć, panowie, wy nie jesteście z tego świata. Już tyle za mną chodzicie, widzicie, że prawa natury są bezradne, że choroby ustępują ze względu na Bożą miłość, że śmierć jest bezradna wobec tego, co ja robię. Tyle lat ze mną chodzicie, 3 lata i dalej nic nie rozumiecie, nie jesteście z tego świata. To znaczy macie prawo żądać, żeby nawet w czasie, kiedy jest napisane nie był to czas na figi, żeby na drzewie rosły figi. Na tym samym spotkaniu modlitewnym w niedzielę o 19 w Katowicach otwarło nam się słowo, które było wyjaśnieniem tego pierwszego. Bóg powiedział w Apokalipsie, jest opis Jeruzalem Niebieskiego, jest napisane, że w Nowym Jeruzalem drzewa owocują 12 razy w roku. W Nowym Jeruzalem drzewa owocują 12 razy w roku. Jezus mówi, i to jest teraz... To jest rzeczywistość, która was obowiązuje. To znaczy, jeśli jesteście synami Bożymi, to was teraz obowiązuje etykieta dworu króla. I nie patrzcie na to, co tu się dzieje dookoła i co pisze Onet, TVN i nawet Gość Niedzielny. Znaczy, patrzcie na to, co jest w górze. To was obowiązuje. Bo jeśli w domu mojego ojca drzewa owocują 12 razy w roku, to macie prawo żądać, żeby tutaj drzewa obowiązały 12 razy w roku. Dlaczego? Bo ja przyszedłem na świat, powiedział Jezus. A kiedy ja wszedłem na świat, to nastąpiła inwazja królestwa na ziemię. To znaczy wszystko się zmieniło, absolutnie wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Nie wiem, po prostu ja nawet w 1-milionowej nie zdaję sobie z tego sprawy, co zmieniło przyjście Jezusa na świat. Zmieniło się absolutnie wszystko. Przyszedł ten jedyny arcykapłan, przyszedł jedyny baranek, który mówi, nie możecie kupić mojej miłości, bo ja ją wylewam za darmo, to znaczy... W tej Ewangelii, o której mówiłem, w jednej z Ewangelii jest napisane idźcie na ulicę i zmuszajcie do wejścia na moją ucztę, bo Bóg mówi, ja sobie nie wyobrażam, żeby niebo było puste. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby uczta weselna, żeby stół na uczcie weselnej mojego syna świecił pustkami. Nie wyobrażam sobie, zmuszajcie do wejścia. A w drugiej Ewangelii jest napisane, kogo macie zapraszać? Kulawych, ślepych, czyli tych, którzy się nie nadają. Tych, którzy są pośmiewiskiem tego świata. Bóg mówi, ja chcę takich ludzi. I takich ludzi mam na przykład we wspólnocie. Ja jestem taką osobą. Ja mam cały czas doświadczenie, że jestem właśnie z tego ostatniego sortu, to znaczy, że jestem z tego ostatniego rzutu, z ostatniego naboru. Dlatego, że być może jakieś VIP-y odmówiły przyjścia na ucztę królewskiego syna i Bóg mówi do swoich sług, zmuszajcie do wejścia, zmuszajcie i zaproście nawet Jakimowicza. Naprawdę mam takie doświadczenie i to też nie jest kokieteria. To znaczy, że Bóg jest tak zdesperowany, on mówi, nie chce, żeby niebo świeciło pustkami. Kiedy właśnie jest to przeklęte drzewo, Jezus mówi, miejcie wiarę w Boga, czyli obowiązuje was teraz etykieta dworu Ojca, macie patrzeć na to, co jest w niebie. Jeśli tam drzewa owocują 12 razy w roku, to was teraz interesuje, panowie, a nie to nie rzeczywistość dookoła. Dlaczego? Bo ja powiedziałem, moje słowo jest prawdą. Moje słowo jest prawdą. Kiedyś poszliśmy na onkologię, żeby modlić się za pewną chorą osobę. Jedna z osób, która nas zaprosiła, zaczęła wymieniać właśnie taką klasyczną historię choroby. To znaczy, gdzie ta kobieta ma przerzuty, a myśmy powiedzieli na dzień dobry, nie mów nam tego. Nie mów nam tego, bo jeśli Jezus powiedział, moje słowo jest prawdą, to ja mam iść tam z Biblią i mam traktować Słowo Boże jako wyznacznik tego, co będę robił, a nie rzeczywistość tego świata dostosowywać do Słowa Bożego. Ja mam wziąć Słowo Boże i wejść na tą cholerną onkologię i ogłosić, że przyszło do was Królestwo Boże. Dlaczego? Bo to Słowo jest prawdą, a nie to wszystko, co widzę dookoła. Jest modlitwa arcykapłańska 2 dni później, nie po tym przeklęciu drzewa, po przeklęciu figowca, jest modlitwa arcykapłańska, najbardziej intymna rozmowa Jezusa z Ojcem tuż po ostatniej wieczerzy. I Jezus mówi dwukrotnie, mówi coś takiego, Abba, czyli tato, oni nie są z tego świata. I znowu można powiedzieć, że to jest bardzo głęboka metafora, albo to jest głęboka metafora, albo Jezusowi tuż przed męką puszczały nerwy, albo chciał nam powiedzieć coś naprawdę absolutnie najważniejszego, to znaczy powiedział, tato, oni nie są z tego świata, proszę za nimi, oni nie są z tego świata. Albo my naprawdę nie jesteśmy z tego świata. Może to jest to najważniejsze przesłanie, które chciał, to znaczy powiedział, że macie prawo pójść w ten świat i zmieniać go błogosławieństwem, zmieniać przeklętą przez grzech rzeczywistość swoim błogosławieństwem. Znaczy już nie macie się zastanawiać, co macie zrobić dla Boga, tylko macie ściągać niebo. Macie ściągać niebo. Demon nam podpowie zupełnie coś innego. Na przykład pobożni katolicy, odmawiając Ojcze Nasz, mówią, bądź wola Twoja, koniec, kropka. Nie? Często to robią z zaciśniętymi zębami, po prostu Jan Skrzetuski, nie? Bądź wola Twoja. Taka filmowa wersja. Naprawdę, to znaczy, bądź wola Twoja, to znaczy tak, na koncie będę miał mniej pieniędzy, wrócę do domu, będzie nowotwór i musi być jakieś zawirowanie. Ja tak myślę, przepraszam, ale to jest moje myślenie. Ja Cię dostałem słowo Boże, że... Kolega mi przysłał, że nie wszystko, coś tam, co zamierzymy, nie pamiętam dosłownie, ale sens był taki, nie wszystko, co zamierzymy, stanie się tak, jak pomyśleliśmy, ale we wszystkim objawi się wola Boża. Moje pierwsze stwierdzenie, co się stanie, nie? Znaczy, wiecie, jak będę jechał, bo byłem dzisiaj we Wrocławiu, teraz w Krakowie, coś się musi złego stać. To znaczy, że no faktycznie, bo ja miałem pojechać do Krakowa, ale skoro... To jest straszne, to znaczy demon nas wytrasował do tego stopnia, że my mówiąc, bądź wola Twoja, jakby oczekujemy na jakieś zawirowanie. A w modlitwie Ojcze Nasz nie ma zwrotu, bądź wola Twoja. To jest wyrwane z kontekstu. To jest wyrwane z kontekstu, tam tego nie ma. Kiedy uczniowie spytali się Jezusa, w jaki sposób mamy się modlić, on powiedział coś takiego, módlcie się. My to znamy w tej takiej najbardziej upowszechnionej wersji, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Co i tak bardzo dobrze brzmi, nie? Bo to jest tak, że naprawdę jako Marcin Jakimowicz nie muszę się modlić o to, żeby wola Boża była spełniana w niebie, bo tam jest wszystko Jego wolą. Jeden z psalmów mówi, w Jego pałacu wszystko woła chwała. Ja się nie muszę modlić, żeby w niebie była pełniona wola Ojca. Ale w oryginale jest napisane tak. Możemy to sprawdzić w Ewangelii. Jest napisane, Jezus mówi, kiedy chcecie się modlić, to mówcie tak. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Czyli dosłownie jest napisane, niech tu na ziemi będzie tak jak w niebie. To jest oryginał. I to jest myśl Jezusa. Jezus mówi, jeśli chcecie się modlić, módlcie się w taki sposób, niech tu na ziemi będzie tak jak w niebie. Nie po śmierci. Bo to też jest kolejny wytryk, że ta wtedy będzie pełnia, nie? Będzie jakby 100% spotkania z Jezusem. Jezus mówi, ja chcę, żeby już tutaj realizowało się królestwo. Żeby już tutaj realizowało się królestwo. I zawsze można powiedzieć, że to nie jest dla mnie, bo ja się nie nadaję. Tylko, że jakby Ewangelia znowu nastawia do pionu, bo jest piękny cytat. Niektórzy jednak wątpili. Wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział, idźcie na cały świat i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to jest coś pięknego. Niektórzy jednak wątpili, wówczas Jezus, i my byśmy mieli taką wersję, odesłał ich tutaj na przykład, nie wiem, do męży świętego Józefa na formację, albo niektórzy jednak wątpili, wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział, idźcie na cały świat do tych, którzy wątpili. Ja mam w ogóle wrażenie, że on wybiera tych, którzy się nie nadają z punktu widzenia tego świata. Demon nas wytresował do tego stopnia, że my mówiąc, bądź wola Twoja, boimy się, że to będzie jakieś lokalne trzęsienie ziemi, a nie ogrom błogosławieństwa. Że kiedy Bóg mówi, Adamie, gdzie jesteś, że to jest pokaz siły, że to jest jakiś Big Brother. Na początku powiedziałem, że bardzo często mówię o grzechu i kiedy mówię do grzechu, na przykład o grzechu do młodych, mówię, jaka była reakcja Boga na grzech Adama i Ewy. I 100% ludzi zawsze mówi, wygnał ich z raju, a to jest kłamstwo. Bo jest zdanie, którego nikt nie zauważa, że kiedy Bóg spostrzegł, że byli nadzy, własnoręcznie uszył im ubrania. To jest odpowiedź Boga na grzech. To jest odpowiedź Boga na grzech. To znaczy Bóg mówi, byliście nadzy, nie przeszkadzało wam to, teraz widzę, że się wstydzicie, co robi Bóg? Własnoręcznie szyje ubrania Adamowi i Ewie. Dlaczego wygnał ich z raju? Bo doświadczyli śmierci i grzechu. A Bóg mówi, w moim królestwie w Edenie nie może być śmierci i grzechu, bo w królestwie niebieskim nie ma nastania nowotworów. Sama nazwa, nowy twór wskazuje, w królestwie niebieskim nie ma nastania grzechu. Nie ma w magazynie, nie wiem, raka, depresji. I Bóg mówi, ponieważ tego doświadczyliście, bo powiedziałem, nie zrywajcie z tego drzewa, bo doświadczycie śmierci. A nie chcę tego. ale mnie nie posłuchaliście, musicie opuścić raj, bo raj musi być nieskażony i będzie tutaj Archanioł Michał stał ze swoim mieczem i do końca świata nie dopuści, żeby grzech i śmierć weszła do raju. Tak mówią midrasze. Ale pierwszą reakcją Boga na grzech było to, że własnoręcznie uszył ubrania i w taki sposób Bóg łamie lody. I zaraz na następnej stronie Biblii jest Księgi Rodzaju jest opowieść, kiedy brat zabije brata. Nie, pierwsze morderstwo z pobudek religijnych. Znaczy, że czemu on się modli i on ma, a ja się modlę i nic. Nie? Znaczy, to jest, panie, widzisz, bo on wystarczy jedną zdrowaśkę zmówił i on ma tyle, a ja już wchodzę w trzecią pompejańską, panie, i nic. I to jest niesprawiedliwe. Brat zabija brata, Kain zabija Abla. Jaka jest reakcja Pana Boga? Kain mówi tak, przychodzi do Boga, mówi, teraz mam już przechlapane, wszyscy mnie zabiją. A Bóg mówi, nie. Ja ci dam znamie i tu jest cytat. Żeby cię nikt nie ruszył, bo ktokolwiek cię dotknie, siedmiokrotną karę poniesie. Taka jest reakcja Boga na grzech. Bardzo niesprawiedliwe. Bardzo niesprawiedliwe. To jest morderca, który zabił brata. Tylko dlatego, że ten brat był sprawiedliwy. I łamanie lodów polega na tym, że ja muszę się zgodzić na Boga, który mi się wcale nie podoba. To znaczy, bo to jest bardzo niesprawiedliwe. Nastawiłem budzik, żeby wiedzieć, kiedy skończyć. To jest bardzo niesprawiedliwe, bo dlaczego Bóg mówi do Kaina, będę cię chronił, dam ci znamie, wszyscy, którzy ciebie zobaczą, będą wiedzieli, że nie mogą cię dotknąć, bo ktokolwiek cię dotknie, cytat, siedmiokrotną karę poniesie. Dlatego, bo on mówi, bo u mnie się przelewa, bo jestem miłosierny. I to jest to, czego Marcin, jaki mówisz, cały czas nie może zrozumieć. Na koniec chcę wam powiedzieć też o jednej sytuacji z Wielkiego Tygodnia, która bardzo mnie dotyka, a propos łamania lodów. To jest to, że ja nie jestem w stanie zapłacić za to, że Pan Jezus przychodzi i topi lód, który mnie skuwa, który mnie nawet nie otula, bo otula to jest takie bardzo ciepłe słowo. Nie jestem w stanie za to zapłacić niczym. Przez 44 lata próbowałem, wiem, że nie jestem w stanie za to zapłacić. Więcej, że Pan Bóg nie chce, jest napisane całopalenia ani ofiary nie chciałeś. Że jedyna rzecz, o którą prosi, to jest dziękczynienie. Jedyna rzecz, o którą prosi, to jest dziękczynienie. Czytaliśmy o Saulu dzisiaj. Niedługo usłyszymy, dlaczego Pan Bóg powiedział dwukrotnie. Żałuję, że wybrałem Saula na króla. Bo Saul to był bardzo pobożny facet, bardzo religijny. Tylko jak mu Pan Bóg powiedział, jeśli będziesz walczył, masz zabić wszystkich, łącznie z bydłem, to znaczy, że masz zabić wszystkich, łącznie z bydłem. I przychodzi prorok i mówi, a co to za zapach, nie? Coś czuję, że tutaj jest jakiś grill wielki, nie? I na to Saul mówi, tak, bo zwyciężyliśmy. I najlepszą trzodę wybraliśmy, żeby złożyć na ołtarzu Jahwe, żeby podziękować Panu. I wtedy Bóg mówi, żałuję, że wybrałem Saula na króla, bo ja sobie nie życzyłem, żebyście składali mi ofiary z krów, nawet najlepszych, dlatego, że powiedziałem, że macie je zabić. I nie chcę, żebyście byli bardziej papiescy niż papież. Ten facet, zobaczcie, co on zrobił. To nie była sytuacja taka, że on wziął te krowy, żeby podzielić wśród najlepszych wojowników. On wziął krowy, żeby złożyć na ołtarzu Jahwe. I Bóg mówi, nie chcę czegoś takiego. Nie chcę, dlatego, że będziesz sobie chwałę przypisywał. I nie będziesz mógł powiedzieć, to ja zrobiłem w twoim życiu, a nie Marcin Jakimowicz, tylko Bóg przez Marcina Jakimowicza. To jest ogromna różnica. Jest scena, którą chcę zakończyć, też z Wielkiego Tygodnia, kiedy Jezus wchodzi do świątyni i eksploduje, to znaczy zachowuje się w bardzo nieoazowy sposób. Bierze bicz i rozwala całe to towarzystwo. Bardzo, można powiedzieć, agresywny. To znaczy, no, młodzież na oazie nie zna takiego Jezusa, nie? Tam... Mężczyźni świętego Józefa, tak. To jest inne gremium, można sobie mówić. On po prostu naprawdę eksploduje. No, ale nie, właśnie stoły tych, którzy sprzedawali gołębie, porozwalał. Tak, no ale stoły porozrzucał. Co mnie najbardziej w tym dotyka? Pierwsze zdanie, zbliżała się pora Paschy. Znaczy tak, kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Znaczy to jest ten baranek, który zapłaci za wszystko. To znaczy nikt z nas nie będzie musiał składać ofiar Panu Bogu, aby. Dlaczego? Bo on jest absolutną ofiarą, jedyną. Absolutną, jedyną, wystarczającą ofiarą. Do czasów Jezusa profesor Świderkówna powiedziała mi kiedyś, zabito być może nawet 2 miliony baranków. Od czasów ofiary Jezusa nie trzeba zabijać baranków. Bóg mówi, cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, kiedy jesteście martwi. Zapłatą za grzech jest śmierć. I Jezus Chrystus tego doświadczył, bo był zapłatą za śmierć i doświadczył śmierci. Przeszedł przed śmierć i on wchodzi w momencie, kiedy jest napisane, zbliżała się pora Paschy. Co to jest święto Paschy, najważniejsze święto dla Izraela? To jest taki dzień, kiedy Bóg mówi, dzisiaj w nocy przejdę przez Kraków, wypuszczam swojego anioła, anioła śmierci i on przejdzie przez Kraków. Jedyny argument dla mojego anioła to są drzwi, będzie patrzył na drzwi. I go nie będzie interesowała, czy tam jest ktoś, kto jest pobożny, czy ktoś jest dobry, czy ma prenumeratę gościa niedzielnego, czy nie wiem, wie kto to jest Donald Tarbit. Jedyny argument dla anioła to są drzwi. I będzie patrzył na drzwi. Jeśli znajdzie na tych drzwiach krew, zostawia was w spokoju. Jeśli nie, wchodzi i wchodzi śmierć, to znaczy ginie pierworodny, czyli w moim domu ginie Łukasz. Nie wracam do domu i mój syn jest martwy. I to nie jest gra komputerowa, gdzie jest drugie życie, trzecie życie. I to nie jest opcjonalne. I Żydzi wiedzą po prostu, że to jest jedyny warunek, żeby mogli ocaleć, żeby anioł śmierci nie wszedł do ich domów, muszą zabić jednorocznego baranka i skropić krwią tego baranka swoje drzwi, bo inaczej nie mają szans i po prostu śmierć butami wejdzie do ich domów. I to była straszna noc w Egipcie, straszna noc w Misraim, bo przyszedł anioł śmierci i to był jeden wielki płacz i lament. Tylko ci, którzy zabili baranka, ocaleli. I zbliża się święto Paschy, czyli to święto, kiedy oni muszą zabić baranka, żeby przeżyć. I do świątyni wchodzi ten, o którym Jan powiedział, to jest baranek, to jest baranek. I on widzi, że tam się nikt nie modli, tylko wszyscy handlują. I to też są bardzo pobożni ludzie, żebyście zrozumieli. Oni nie kupują wołów, gołębi, czyli synogarlic i baranków, żeby zabrać do domów. To nie jest tak, że to są targi rolnicze. To są bardzo pobożni ludzie, którzy być może całe życie oszczędzali, żeby raz w roku pójść do Jerozolimy, kupić wołu i żeby zanieść kapłanowi, żeby spalił na ołtarzu Jahwe. Tylko to jest cały czas ta mentalność, że muszę zapłacić, jeśli jestem ubogi, jak Maryja i Józef, to kupuje tylko gołębie, jeśli bogaty, to kupuje wołu. Muszę zapłacić. Jezus mówi, od tego momentu, kiedy ja przyszedłem, ja jestem jedynym barankiem, nie będziecie płacić. I on tam eksploduje i mówi coś takiego, idźcie stąd i nie róbcie z domu mojego ojca targowiska. To znaczy od momentu, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, żeby roztopić lody, nie musimy płacić. Ostatnie jego słowa na krzyżu, i tym chcę zakończyć, to jest najważniejsza wiadomość, jaką usłyszałem w życiu. To są słowa, które znamy jako wykonało się, to jest po grecku tetelestai, teleo. Pierwotne znaczenie, takie podstawowe znaczenie tego słowa greckiego teleo to zapłacono. W sklepie się tak mówiło. Czyli Jezus Chrystus umierając rozłożył ramiona i powiedział, tato zapłaciłem, tato zapłaciłem. To jest tak uwalniające, bo to znaczy, że jeśli na przykład będziecie się modlić za chorych, to nie będziecie nosili tych chorych, potem tych chorych na plecach do domów. Jeśli będziecie się modlić za psychicznie chorych, nie będziecie tego nosili na plecach, bo będzie wiedzieli, że ktoś inny zapłacił. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi, nigdy się z tego nie otrząśniemy, ale ktoś już zapłacił. To znaczy, jeśli choroby ustępują, jeśli cokolwiek się dzieje, depresje ustępują, a ustępują, to znaczy, że ktoś już zapłacił. I jedyna nasza walka tak naprawdę w tym wszystkim to jest to, co zrobił Dawid. To znaczy poddać się Bogu i powiedzieć tak, idę teraz, ja się ciebie nie boję. Dlaczego? Bo Bóg, który wyrywał mnie z paszczy lwów i niedźwiedzi, jest w stanie teraz stanąć. Znaczy, jeśli ja jestem z Bogiem, to z nami jest większość, to powiedziała Teresa Wielka. Jeśli ja jestem z Bogiem, to nas jest większość. I Panie Jezu, proszę Cię, o taki dar synostwa dla każdego, kto tutaj siedzi, dla każdego mężczyzny. Proszę Cię o taki dar doświadczenia synostwa dla mnie, żebyśmy już nie byli spętani tym duchem sieroctwa, żebyśmy nie chcieli zasługiwać, popisywać się przed Ojcem, pokazywać Mu świadectwa z paskami, pokazywać, że skończymy prawo, że skończymy dobre studia, że zarobimy. Panie, żebyśmy nie chcieli już popisywać się przed Ojcem, żebyśmy przyjęli to, że nie jesteśmy sierotami, bo Ty powiedziałeś, nie zostawię was sierotami. Proszę Cię, żebyś wlał w nasze serca, żebyś wlał w moje serce takiego ducha, żebym się pogodził z tym, że jestem bezwarunkowo kochany przez Ciebie, że się Tobie podobam. Bo widzisz, że z tym mam największe problemy, Panie, że patrzę w lustro i sam się sobie nie podobam. I wiem, że kiedy tak robię, to sprawiam ci ogromną przykrość, bo powiedziałeś, że stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo, czyli odrzucając siebie, odrzucam ciebie. I proszę cię, żeby to już nie miało miejsca w moim życiu, żebyś to wszystko zmiótł, Panie, żebyś roztopił ten lód, żeby te wszystkie lody popękały. Panie, proszę cię, żebyś był jak lodołamacz, który przejdzie przez to takie skute lodem morze i żebym mógł za tobą podążać, ale żebym sam się nie musiał trudzić, Panie, że muszę jakiś lód rozwalać, tylko żebym szedł, żebym stawiał nogi w ślady twoich stóp, w te miejsca, które ty już przetarłeś. Amen.